Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan potwierdził wizytę przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
W Polsce przebywał prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
W Hiszpanii rozpoczyna się peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży.
14 września witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papieska Rada do spraw popierania jedności chrześcijan potwierdziła wizytę wysokiego przedstawiciela rosyjskiego prawosławia w Watykanie. Arcybiskup Wołokołamski Hilarion, kierujący w moskiewskim patriarchacie Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, będzie w Rzymie w dniach od 15 do 20 września. Jak poinformowano w komunikacie Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu, wizyta będzie świadectwem ciągłości dobrych obustronnych relacji, którą potwierdzały minione lata. Arcybiskup Hilarion spotka się z Ojcem Świętym, kardynałem sekretarzem stanu, przedstawicielami Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, Kongregacji dla Kościołów Wschodnich oraz Papieskiej Rady do spraw kultury.
Jest to pierwsza wizyta nowego przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego w Rzymie. Zapowiadając ją kilka dni temu, arcybiskup Hilarion wyjaśnił, że jej celem ma być omówienie problemów związanych z dialogiem między obydwoma kościołami. Zaznaczył przy tym, że obustronne relacje znacznie się poprawiły za obecnego pontyfikatu. Do tej pory za dialog z Watykanem odpowiadał w Patriarchacie Moskiewskim metropolita Cyryl, obecny zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Jak zaznaczono w watykańskim komunikacie, obecna wizyta potwierdzi przyjazne relacje między obu kościołami, oparte na trwałych podstawach wzajemnego zrozumienia i szacunku, w perspektywie ściślejszej współpracy na rzecz obecności kościołów w życiu narodów Europy i świata.
Katolicy i prawosławni jeszcze nigdy nie byli tak blisko jedności jak teraz. Takie przekonanie wyraził arcybiskup Paolo Pezzi. Metropolita katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie stwierdził w wypowiedzi cytowanej na łamach największego włoskiego dziennika Corriere della Sera, że duchowa jedność może nastąpić szybko, nawet w ciągu kilku miesięcy. Położenie kresu tysiącletniej schizmie nazwał on możliwym cudem, ponieważ, jak podkreślił, obecnie nie ma już przeszkód formalnych. Wszystko zależy od realnego pragnienia jedności. Arcybiskup Pezzi zapewnił, że ze strony Kościoła katolickiego to pragnienie jest bardzo żywe. Sporną kwestią pozostaje prymat papieża. Tym zajmie się podczas następnego spotkania Komisja Katolicko-Prawosławna, poinformował arcybiskup Pezzi. W jego opinii osiągnięcie porozumienia także w tej kwestii nie wydaje się niemożliwe.
Nie tylko poznałem realia Kościoła łacińskiego i grecko-katolickiego w Polsce, ale przyniosłem mu słowa umocnienia i zachęty ze strony Benedykta XVI, powiedział kardynał Leonardo Sandri. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przebywał w Polsce z trzydniową wizytą na zaproszenie biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który przez 17 lat pracował w tej watykańskiej dykasterii, mówi rzecznik diecezji sandomierskiej ksiądz Michał Szawan.
Po przylocie kardynał spotkał się z nuncjuszem apostolskim w Polsce, arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. W niedzielę odwiedził Bazylikę Katedralną w Sandomierzu, a następnie udał się do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie dokonał poświęcenia Kościoła Miłosierdzia Bożego. Również tego dnia kardynał uczestniczył w ingresie biskupa Krzysztofa Nitkiewicza do Bazyliki Konkatedralnej w Stalowej Woli, kościoła, który przed laty poświęcił kardynał Karol Wojtyła. W dniu dzisiejszym wraz z arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, kardynał odwiedził kościół grekokatolicki w Polsce i spotkał się z metropolitą przemysko-warszawskim arcybiskupem Janem Martyniakiem. Duchowni modlili się wspólnie w katedrze grekokatolickiej w Przemyślu.
Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich podkreślił, że jest zbudowany głęboką wiarą Polaków i ich zaangażowaniem w życie Kościoła, a także przywiązaniem do Benedykta XVI.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W przypadające dziś święto Podwyższenia Krzyża w archidiecezji madryckiej rozpoczyna się pielgrzymka Krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Peregrynację poprzedzi wieczorne czuwanie modlitewne w stołecznej katedrze Almudena.
Na wieczorne czuwanie zaproszona jest głównie młodzież z madryckiej prowincji kościelnej. Kardynał Antoni Maria Rocco Barella skierował do niej specjalny list, zachęcając młodych do ukazywania krzyża wszystkim bez wyjątku, szczególnie tym, którzy nie wierzą, tym, którzy nie mają nadziei, że będą kochani, oraz tym, którzy niosą straszliwe krzyże, jakie inni włożyli im na ich słabe ramiona. Dzień Młodzieży nie jest celem samym w sobie, ale skutecznym środkiem, aby ożywić wiarę i odkryć, że tylko Chrystus jest celem człowieka, napisał kardynał Rocco Barella. Pielgrzymowanie krzyża po parafiach madryckiej prowincji kościelnej potrwa do kwietnia przyszłego roku. Nawiedzi on m.in. więzienie w Soto del Real oraz popularną Xaveriadę, czyli pielgrzymkę do Javier, rodzinnej miejscowości świętego Franciszka Xaverego, wielkiego misjonarza Dalekiego Wschodu. W obszernym wywiadzie dla dziennika ABC kardynał Rocco Barella wyraził zadowolenie ze stanu przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży oraz współpracy z miejscowymi władzami. Spodziewa się, że do Madrytu przybędzie około 2 milionów osób. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Intensyfikują się przygotowania do papieskiej podróży do Czech. Postać i nauczanie Benedykta XVI przybliża naszym południowym sąsiadom szereg inicjatyw. W Pradze odbyła się na przykład konferencja o najnowszej encyklice Caritas in Veritate. W Brnie otwarto wystawę fotografii dokumentujących zagraniczne podróże Ojca Świętego. Z wykładami o Watykanie i papieżu jeździ po Czechach były ambasador przy stolicy apostolskiej Paweł Jaitner. W mediach coraz częściej pojawiają się czescy biskupi. Trwają dyskusje o czeskim katolicyzmie. Nie potrafimy korzystać z posiadanej wolności, twierdzi o swym kościele kardynał Miloslav Wilk. Zdaniem arcybiskupa Pragi czeskie duszpasterstwo nie wykorzystuje wszystkich możliwości.
Nasza przestrzeń wolności jest tak duża, że nie potrafimy jej w pełni wykorzystać, ani w duszpasterstwie, ani w innych dziedzinach działalności Kościoła. Problemem pozostaje fakt, że 20 lat po upadku komunizmu nie został nam zwrócony majątek Kościoła. Brakuje woli politycznej. Pod względem ekonomicznym zależymy więc od państwa, od pensji, które nam wypłaca. My tymczasem chcemy być wolni i niezależni również pod tym względem. Największą radością naszego kościoła są nawrócenia, chrzty dorosłych. 2 razy do roku przyjmujemy katechumenów. Tuż przed wakacjami w praskiej katedrze rozpoczęło katechumenat 150 konwertytów. Cieszymy się również, że papież przyjeżdża uczcić świętego Wacława. Jest on bowiem nie tylko wielkim męczennikiem i świętym, głównym patronem Czech, ale także ponadczasowym władcą, postacią, która łączy społeczeństwo obywatelskie i Kościół.
Nikogo nie wolno zmuszać do wyznawania wiary, ani też nikomu nie można zabronić przyłączenia się do wybranej wspólnoty religijnej, piszą niemieccy biskupi w wydanym dziś specjalnym dokumencie. Jest w nim mowa o duszpasterstwie i możliwości chrzczenia muzułmanów, którzy zdecydowali się na zmianę religii. Dokument Episkopatu Niemiec jest odpowiedzią na krytykę, z jaką w ubiegłym roku musiał zmierzyć się Benedykt XVI, chrzcząc w Bazylice Świętego Piotra muzułmańskiego dziennikarza.
Jeśli kandydat z muzułmańską przeszłością decyduje się na chrzest, to jest to wyrazem jego wolnej decyzji i głosem sumienia, piszą niemieccy biskupi. W instrukcji, która liczy blisko 70 stron, wskazują oni na potrzebę specjalnego duszpasterstwa dla wszystkich, którzy będąc wcześniej muzułmanami pragną przyłączyć się do wspólnoty Kościoła. Biskupi, ku zaskoczeniu wielu krytyków, obalają mit, jakoby w Niemczech chrześcijanie konwertowali na islam, ale nie odwrotnie. Według opublikowanych statystyk wszystkich 27 diecezji rocznie w Niemczech chrzczonych jest blisko 150 osób, które konwertowały z islamu. Według fachowców liczy się, że ze względu na represje spotykające kandydatów wiele przypadków jest przemilczanych, a liczba ochrzczonych byłych muzułmanów w kościele katolickim i kościołach ewangelickich sięga rocznie 500 osób. Pochodzą oni głównie z Turcji, państw bałkańskich i z krajów byłego Związku Radzieckiego. Niemieccy biskupi zaznaczyli też, że wydana dzisiaj instrukcja jest jedną z wielu, które przygotował niemiecki episkopat w ostatnich latach. Dialog z muzułmanami jest ważną częścią duszpasterstwa w Niemczech. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
W Mekce i Medynie, duchowych stolicach islamu, kwitnie ekonomiczny prozelityzm. Jak informuje dziennik Saudi Gazette, ponad 3000 Chińczyków przyjęło w tych dniach wiarę Mahometa, by móc pracować przy budowie linii kolejowej w Arabii Saudyjskiej. W najbliższych dniach można się spodziewać kolejnych zbiorowych konwersji z Dalekiego Wschodu, twierdzi cytowany przez saudyjski dziennik podsekretarz gubernatora Mekki.
O przejściu na islam w tym wypadku przesądziły nie tylko względy ekonomiczne, ale po prostu decyzja przełożonych. Nowi adepci islamu to pracownicy chińskiego przedsiębiorstwa, które wygrało przetarg na budowę szybkiej kolei łączącej Mekkę i Medynę z portowym miastem Dżudda. Wartość inwestycji przekracza $1 miliard. Koran jednak zabrania niewiernym wstępu do świętego miasta. Chińskie przedsiębiorstwo zobowiązało się rozwiązać ten problem, nakazując swym pracownikom przyjęcie islamu. Poinformowane o konwersji saudyjskie władze wyraziły zadowolenie z triumfu, jak czytamy, islamskiego prawa.
Tymczasem rząd Korei Południowej wprowadził restrykcje dla protestanckich misjonarzy. Tym, którzy zostali już wydaleni z jakiegoś kraju ze względu na działalność ewangelizacyjną, będą odbierane paszporty, bądź będzie się im je wydawać na ograniczony czas. Decyzja rządu jest odpowiedzią na skargi niektórych państw muzułmańskich, a w szczególności Iranu, Jordanii i Jemenu, które zarzucają koreańskim protestantom prozelityzm. Korea Południowa jest dziś drugim po Stanach Zjednoczonych krajem pod względem liczby misjonarzy. Szacuje się, że w 170 krajach świata głosi Ewangelię ponad 17 tysięcy Koreańczyków. Od kilku lat głównym polem ich działalności są kraje islamskie.
Decyzją koreańskiego rządu oburzony jest przełożony Katolickiego Stowarzyszenia Misjonarzy w Korei Południowej ksiądz Kim Myung-dong. Choć przyznaje on, że misje protestanckie różnią się od katolickich, bo czasami brak im poszanowania dla uczuć religijnych, historii i kultury niechrześcijan, to jednak w jego przekonaniu decyzja rządu jest niedopuszczalna. Władzom bardziej zależy na własnej reputacji niż na bezpieczeństwie obywateli, uważa ksiądz Myung-dong. Rząd w Seulu nie po raz pierwszy stara się ograniczyć działalność misjonarzy. Przed 2 laty, kiedy afgańscy talibowie porwali 23 młodych misjonarzy, a 2 z nich zamordowali, koreańskie władze zakazały protestanckim ewangelizatorom podróżowania do krajów o podwyższonym ryzyku. Choć za złamanie zakazu grozi rok więzienia, wielu koreańskich misjonarzy nadal głosi Ewangelię w krajach muzułmańskich.
Na Protechnology Lublin 2009 to tytuł konferencji poświęconej leczeniu niepłodności kobiet, jaka odbyła się w miniony weekend w Lublinie. Na Protechnologia została opracowana na podstawie 30 lat pracy profesora Tomasa Hilgersa z Nebraski w Stanach Zjednoczonych, członka Papieskiej Akademii Provita. W Lublinie jej stosowaniem zajmuje się ginekolog dr Maciej Barczętewicz. Jak podkreśla, to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, która obejmuje różne aspekty życia i zdrowia kobiety.
Fundamentem na Protechnology jest taki system rejestracji i obserwacji objawów płodności. Problem z obniżoną płodnością jest tylko jednym z problemów, którym zajmuje się na Protechnology, bo to właściwie dotyczy całości zdrowia kobiety. Niepłodność jest jednym z tych schorzeń, w których pomaga bardzo skutecznie, gdzie może jest najbardziej potrzebna, ponieważ uważam, że in vitro jest metodą niedopuszczalną. Nie jest ani sposobem diagnostyki, ani sposobem leczenia. Jest sposobem dostarczenia potomstwa. Miejscem dla poczęcia człowieka jest akt małżeński rodziców i to jest właściwy sposób na poczęcie człowieka. Na Protechnology jest dopiero 2 rok, odkąd zaczynamy się tego uczyć. Już ponad 150 par małżeńskich bierze udział w szkoleniach i w leczeniu. Tym fundamentem etycznym jest nauka Kościoła katolickiego i faktycznie ten lekarz, który chce się decydować na kształcenie w kierunku na Protechnology, jakby zobowiązuje się do tego, że przestrzega tych zasad etyczno-moralnych, no ale ja myślę, że to nie jest tylko granica dla katolików. Jest to po prostu granica etyczna, która chroni człowieka na końcu przed tymi praktykami, które bardzo niszczą, czy związek jako taki, czy w sposób zdrowotny, czy w jakikolwiek inny.
Konferencję w Lublinie zorganizowały Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii tamtejszego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej imienia Jana Pawła II oraz Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.